下那时，
wstali za mądrości. Więc, drodzy Państwo, raz jeszcze rozpoczynamy naszą podróż. Będzie to podróż po pierwszej czasie przestrzeni. Mianowicie podróż 2000 lat wstecz, to początek naszej wiary i w przestrzeni, bo udamy się nad Morze Śródziemne. Ale to jest nie tylko podróż do odległych epok i do odległych krajów, ale to jest pod wieloma względami także podróż w głąb siebie. Dlatego, że kiedy będziemy mówili o Pawle, kiedy będziemy mówili dzisiaj o jego przemianie, która dokonała się pod Damaszkiem, kiedy będziemy oglądali te miejsca tak, jak one wyglądają dzisiaj, po 2000 lat, to oczywiście zastanawiamy się również nad sobą o to, co dotyczy tego prześladowcy. Dotyczy każdego spośród nas, a moim zadaniem jest tylko Państwa przez ten świat przeprowadzić, a najpierw ten świat wprowadzić. Pamiętamy, że 3 tygodnie temu, podczas naszego pierwszego spotkania, udaliśmy się do Tarsu, do Cylicji, do Azji Mniejszej, tam, skąd Paweł pochodził, gdzie przyszedł na świat. Proszę popatrzeć na tę mapę. Niestety ona jest troszeczkę mała i wszystkie obrazki dzisiaj będą odrobinę mniejsze, ale mam nadzieję, że będzie je widać nawet z daleka. Nie wiem, czy nie byłoby dobrze, żeby gdzieś tam zgasić światła, żeby było trochę, o właśnie, żeby było trochę ciemniej. Wtedy ten obraz powinien być jaśniejszy. I proszę Państwa, popatrzą na mapę, która daje nam pojęcie o tym starożytnym świecie, tak jak on wyglądał niegdyś i tak jak wygląda również dzisiaj. Powiedzieliśmy, że sam przyszedł na świat tutaj, ta kraina nazywa się Cylicja, i doprowadziliśmy go do Judei, do Jerozolimy, gdzie zostawiliśmy go 3 tygodnie temu, mówiąc, że dotarł tam jako człowiek zupełnie młody. I że dotarł tam jako człowiek głęboko wszczepiony w religię żydowską, w judaizm, jako głęboko przywiązany do tradycji swoich przodków i pobierający nauki u stóp rabina, który miał na imię Gamaliel. Wszystko to działo się około roku 25-30 naszej ery, ery chrześcijańskiej, a więc działo się w okresie, kiedy w pobliskim Nazarecie dorastał Jezus. To przedziwna rzecz, że Pan Bóg w jednakowym czasie tak jakoś kierował losami Saula, że przebywał on w nieodległej bliskości Jezusa i że potem, przebywając, mieszkając, żyjąc tu na terenie, patrzę jak najlepiej na terenie Palestyny, właśnie tu, obaj byli wkrótce, w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat, Jezus zgłoszony przez Pawła miał dotrzeć do Azji Mniejszej, do Grecji, potem aż do Rzymu i tutaj los zaprowadził Pawła aż do Rzymu. Dopiero kiedy popatrzymy na tę mapę, zdajemy sobie sprawę z tej wielkości dzieła, które niedawnego czy prześladowca Kościoła czekamy. Proszę bardzo, dalej. Mamy tutaj Palestynę, taka ona wyglądała i wygląda po dzień dzisiejszy. Jej najważniejsze miasto to Jerozolima, tutaj. I dziś będziemy śledzić drogę z Jerozolimy do Damaszku, to jest tam. Więc w Damaszku dokonało się to wydarzenie, które otrzymało nazwę przemiana, a które w liturgii czcimy na nawrócenie świętego Pawła. Oczywiście wtedy, kiedy się nakazał, bo nie był święty, był prześladowcą Saulem, Szaulem, ale efekt, rezultat tej przemiany to było właśnie jego nawrócenie. Przebywamy więc ciągle na terenie Palestyny. Wiemy dobrze, że tego rodzaju punkt wyjścia pokazuje nam, że wydarzenia, o których mówimy, rozgrywały się w naszym świecie, że to nie jest bajka, to nie jest jakaś legenda, to nie jest opowiadanie o czerwonym kapturku, które można umiejscowić wszędzie, czyli nigdzie, lecz że te wydarzenia miały miejsce w konkretnej geografii, w topografii, w historii, a więc rzeczywiście dotykamy obecności Boga w historii, obecności Boga w ludzkich dziejach.
I proszę Państwa, jeżeli chcemy zrozumieć i w jakiś sposób zapamiętać to, o czym dzisiaj będziemy rozważać, to musimy dwie prawdy uczynić punktem wyjścia. Jedna to ta, że Bóg istnieje, że istnieje Bóg. To jest najbardziej podstawowa, najbardziej prozaiczna prawda, która jest fundamentem religii i zarazem fundamentem pobożności. Religia jest czymś wspólnotowym, pobożność jest czymś indywidualnym. Można być człowiekiem pobożnym i może być tego na zewnątrz, nie widać. Można być człowiekiem religijnym, czyli można praktykować rozmaite obrzędy, zwyczaje i tak dalej, a z tym nie zawsze się parze pobożność. Więc te dwa wymiary spotykają się w wierze w Boga. I druga sprawa, na którą zwracamy dzisiaj uwagę, to to, że Bóg, co prawda jest transcendentny, absolutnie odmienny od świata, inny, ale jednocześnie jest obecny w świecie i że możemy niejako doświadczyć jego życiodajnej obecności. I takiej obecności doświadczył również człowiek, który jest bohaterem tej naszej refleksji. Proszę bardzo. I jesteśmy coraz bliżej tego regionu, który Państwo będą za kilka chwil oglądali na zdjęciach. Mianowicie tutaj mamy jezioro Galilejskie, to był w Palestynie, to pamięta je doskonale. Natomiast proszę popatrzeć, tu jest Damaszek. Dzisiaj stolica Syrii. Nawiasem mówiąc, jest to najstarsze miasto świata, które pełni nieprzerwanie funkcję stolicy od około 3,5 tysiąca lat. Nie ma drugiego miasta na świecie, które byłoby, są starsze miasta niż Damaszek, to prawda, ale nie ma drugiego takiego, które byłoby nieprzerwanie stolicą przez 3,5 tysiąca lat. I Damaszek się z tego szczyci. Otóż jesteśmy w tym regionie, na, powiedzmy sobie, od jeziora Galilejskiego do Damaszku. Na mapie wygląda to dość daleko, ale w rzeczywistości to nie jest daleko, to są małe odległości. To jest zaledwie około 50-55 km, czyli odległość z Warszawy do Wyszkowa, powiedzmy sobie, z Warszawy do Sochaczewa, z Warszawy do Żyrardowa. To jest stosunkowo blisko. Na czym polega problem? Że ta odległość geograficzna, która jest bardzo mała, dzisiaj, w naszych czasach, nie idzie w parze z odległością psychologiczną, psychiczną. A to z tej przyczyny, że tu, na wschód od jeziora Galilejskiego są wzgórza Golan. Na tych granicach, na tych wzgórzach jest granica między Izraelem z tej strony, a Syrią z tej strony i nie ma tam żadnego przejścia granicznego. Co więcej, przejście dzisiaj z Izraela do Syrii jest w ogóle niemożliwe. Z Syrii do Izraela tak samo jest niemożliwe. Więcej, nawet jeżeli ktoś, jeżeli ktoś był w Izraelu, nie może jechać do Syrii, jeżeli ma paszport podskrytowany właśnie izraelskim listem prawnym. Więc my mamy w głowie ten absolutny poziom, rozdział tych dwóch światów. Natomiast w czasach Pawła to wszystko stanowiło jedną wielką całość. To była część Imperium Rzymskiego, gdzie tutaj na tych terenach rezydowali namiestnicy wyznaczeni przez Rzymian i można się było tam bardzo swobodnie przenosić. W ogóle odległość z Jerozolimy do Damaszku wynosi około 220 km. Zatem jest to odległość, powiedzmy sobie, z Warszawy do Częstochowy, albo z Warszawy pod Toruń, czyli z Warszawy nieco za Białystok. Więc skoro tak, to oczywiście to, co dla nas wydaje się czymś bardzo odległym czy dalekim, to dla starożytnych ludzi było już pomalowane, tym bardziej, że istniały tutaj po dzień dzisiejszy istnieją dość dobre drogi. Proszę bardzo. To jest taka orientacja ogólna i dalej wracamy do Jerozolimy. Otóż zostawiliśmy Sauda w Jerozolimie i tutaj go dzisiaj spotkamy. Ci z Państwa, którzy byli w Jerozolimie, doskonale pamiętają ten widok. Tutaj mamy złota kopuła skały, to znaczy tak ona się nazywa formalnie, znana również jako tak zwane meczeta Mara. Państwo wiedzą, że to nigdy nie pełniło funkcję meczetu, bo to nie jest miejsce modlitwy, tylko jest to kopuła, która znajduje się nad skałą, z której według tradycji muzułmańskiej Mahomet miał wstąpić do nieba. Natomiast według tradycji żydowskiej właśnie tutaj, gdzie wznosi się ta kopuła, to pod tą kopułą jest skała, na której Abraham miał złożyć w ofierze swojego syna Izaaka i na której później znosiło się najświętsze miejsce świątyni jerozolimskiej. Ta świątynia jerozolimska została zburzona w roku 70 naszej ery, ery chrześcijańskiej. Do tej pory nigdy, chociaż podejmowano kilkakrotnie próby, żeby ją odbudować, nie została odbudowana. I moment stosowny ku temu, zaraz wrócimy do starożytności, ale powiedzieć musimy także to, co i naszych czasów dotyczy, moment stosowny ku odbudowie świątyni jerozolimskiej nadszedł dopiero 7 czerwca 1967 roku, czyli zaledwie 41 lat temu, kiedy wojska izraelskie odbiły cały ten teren z rąk arabskich, z rąk jordańskich wtedy, zajęły cały ten teren świątynny, zamieszkano prawie izraelską tutaj na samym wierzchu, nad kopułą skały i rabini, zwłaszcza ówczesny rabin polowy, wojska izraelskiego nacisnął, żeby ten kopułę skały po prostu zburzyć. Sprzeciwiła się temu izraelska generalicja z wielu bardzo różnych powodów, do tego zburzenia nie doszło. I oczywiście ciągle nad tym terenem, na który Państwo patrzą, istnieje taka ewentualność, że jeżeli Izraelczycy, jeżeli Żydzi w ogóle, Żydzi z różnych stron świata, chcieliby odbudować świątynię jerozolimską, a istnieje tutaj tak zwany Instytut III Świątyni, nazywa się to Habbari Kaszelisi po hebrajsku, Instytut III Świątyni. Jeżeli takie właśnie tendencje, takie głosy się pojawiają, oznacza to, że należałoby tę budowlę zmieścić z powierzchni ziemi. A więc dzisiaj jest to jeden z najbardziej zapalnych punktów całej Ziemi Świętej. Jeżeli chodzi o czasy Pawłowe, to proszę popatrzeć, tu gdzie mamy cały ten teren, to był teren świątyni jerozolimskiej. Nie ulega wątpliwości, że Saul, jeszcze jako wyznawca judaizmu, bardzo często tutaj przebywał, bardzo często tutaj przychodził. Tam z tyłu widzimy górę Poligna na horyzoncie, a tu pozostałości rozmaitych dawnych budowli, dzisiaj to jest miasto arabskie. Więc patrzymy na Jerozolimę, tak jak wygląda dzisiaj, ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że to był klimat duchowy i klimat religijny i klimat taki geograficzno-topograficzny, w którym Paweł kształtował się, który kształtował swój charakter, kształtował swój sposób myślenia, swoje przeżywanie judaizmu. Ta bliskość świątyni musiała być dla niego bardzo ważna. Rabini, których świadectwa zachowały się i pochodzą z początku religii chrześcijańskiej, mówili tak, że Bóg rozlał na świat 10 miar piękna, ale 9 z tych miar przeznaczył dla Jerozolimy, a tylko jedną dla reszty świata. Otóż Jerozolima cieszy się od starożytnych, niepamiętnych czasów do dnia dzisiejszego szczególnym pietyzmem żydowskim. I dla Pawła, wtedy jeszcze Saula bądź Szabła, pobyt w Jerozolimie był doświadczeniem absolutnie wyjątkowym. Można by powiedzieć tak, że to tak jest jak pobyt dla dzisiejszego chrześcijanina, zwłaszcza katolika w Rzymie na przykład. Jeszcze rabini powiadają, i po dzień dzisiejszy powtarzają jeszcze jedną maksymę, mianowicie mówią, że powietrze nad Jerozolimą jest gęsto modlitwy. Dlatego, że od prastarych czasów tam tysiące, miliony ludzi w różnych pokoleniach zanoszą modlitwę. Kiedyś to byli wyznawcy judaizmu, później także chrześcijanie, a potem jeszcze doszli muzułmanie. A więc miasto trzech religii, miasto tych modlitw, które znoszą się do Boga, i jeżeli ktoś z Państwa miał szczęście być w Jerozolimie, i kiedy zwłaszcza siądzie się wieczorem tak trochę samotnie i popatrzy z góry Olimpnej na Jerozolimę, albo z tego miejsca, gdzie tutaj teraz jesteśmy, bo kościoła świętego Piotra, po pianiu Koduta, otóż to rzeczywiście czuje się, że to powietrze w Jerozolimie jest gęsto modlitwy. Nie ulega wątpliwości, że i dla Szabła, dla Saula była to taka właśnie gorąca, można by powiedzieć gęsta, wtedy jeszcze żydowska modlitwa. proszę bardzo. I potem oglądamy miejsce, które do dnia dzisiejszego dla chrześcijan ma szczególną wartość. Jest to jedna z siedmiu bram prowadzących do starożytnej Jerozolimy. Ta brama nazywa się bramą świętego Szczepana. Ponieważ sułtan dodał tutaj lwy, tutaj i tutaj, płaskorzeźby lwów, sułtan Sulejman Wspaniały, a uczynił to roku 1550, ta brama jest znana także jako brama lwów albo lwia brama. Jednak tradycja chrześcijańska nazywa ją bramą świętego Szczepana. Ona prowadzi, podpiera z Jerozolimy w kierunku Góry Oliwnej, zatem na wschód. W ogóle do Jerozolimy, do starej Jerozolimy prowadziło 7 bram. Kiedy w roku 2000 przypadały 3000 lat żydowskiej Jerozolimy, to powstała nawet specjalna symfonia, której autorem jest Krzysztof Penderecki, nasz kompozytor, 7 bram Jerozolimy, gdzie opiewa kompozytor, opiewa artysta, właśnie te bramy przetwarza je na język muzyki. Jeżeli chodzi o tę bramę, to jej nazwa nie jest bramą przypadku. To właśnie obok tej bramy, w sąsiedztwie tej bramy, został ukamienowany Szczepan, pierwszy męczennik chrześcijaństwa. Został ukamienowany przez swoich rodaków, wyznając wiarę Jezusa Chrystusa, ucząc ich o Chrystusie i pokazując im Chrystusa jako kogoś, kim spełniły się zapowiedzi Starego Testamentu. A kiedy pamiętają Państwo tę słynną katechezę z dziejów apostolskich, którą Szczepan wygłosił, kiedy doszedł do jej końca, okazał się bardzo bezkompromisowy i okazał się, że nie przebiera w słowach. Zwracając się do swoich rodaków, mówi: pokornych serc, twardego karku i głuchych uszu, to niegdyś ojcowie wasi kamienowali proroków, a teraz wy. Nie mogli wysłuchać tych słów tak mocnych, tak twardych, tak powiedzmy sobie nieustępliwych, porwali na niego kamienie i pamiętamy jego ostatnie słowa: Panie, nie pamiętaj, nie poczytuj im tego grzechu. Po tych słowach wspomniał. I wtedy w dziejach apostolskich, bo to dzieje apostolskie są świadectwem o ukamienowaniu Szczepana, znajdujemy również wzmiankę o Saulu. Mianowicie, a ci, którzy kamienowali, złożyli swoje szaty u stóp młodzieńca, który miał na imię Saul albo Szaweł. Więc dowiadujemy się o Saulu i od tej pory będzie nam stale towarzyszył i w gruncie rzeczy będzie bohaterem drugiej części dziejów apostolskich. Możemy się zastanawiać, co to znaczy, że złożyli swoje szaty u stóp młodzieńca imieniem Saul. Otóż w kamienowaniu brali udział mężczyźni, wyłącznie mężczyźni. Do takich spraw, do takich rzeczy kobiety w ogóle nie były dopuszczane. One były na peryferiach życia publicznego, religijnego. Mężczyźni nosili takie długie szaty, no oczywiście z wielu powodów były niewygodne, więc żeby można było łatwiej kamieniami rzucać, no to te szaty zdejmowano, rozbierano się tak do, prawda, do koszuli. I wtedy odbywała się ta trudna kara ukamienowania. Wyglądała ona tak, że stawiano skazańca mniej więcej w środku, otaczano go półkolem, tak żeby nie uderzyć tych, którzy są naprzeciwko, bo naprzeciwko nie ma nikogo, tylko skazaniec. Ktoś, kto go oskarżał, rzucał pierwszy w niego kamieniem, następnie inni i rzucano kamieniami tak długo, póki na miejscu ciała nie pojawiła się gromada, po prostu kuma kamieni. I dopiero wtedy odchodzono i zostawiano to tak, jak było. Czasami rodzina albo najbliżsi przychodzili i brali to ciało i je przebrali. Czasami zdarzało się, że w pochówku już nie było, bo jeżeli jakaś okazja, sposobność czy przyczyna tego ukamienowania była jakaś taka mocna, osadna, to nawet nie było bliskich, którzy mogliby zadbać o ciało. Kara była okrutna. Państwo pewnie wiedzą, że jeszcze do dzisiaj w niektórych rejonach Bliskiego Wschodu, w niektórych rejonach Egiptu czy Sudanu taka kara bywa wykonywana. Mamy tutaj Saula, który był świadkiem tego ukamienowania. Proszę bardzo. I ma patrzymy na drogę, która wiedzie z Jerozolimy. Bo okazało się, że Saul nie tylko był świadkiem kamienowania, ale że wkrótce włączył się w czynne prześladowanie wyznawców Chrystusa. Dzieje apostolskie nie tłumaczą, dlaczego tak zrobił, dlaczego włączył się w to czynne prześladowanie. Powód prawdopodobnie był prozaiczny, mianowicie uznał, że ci, którzy wyznają Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, jako Mesjasza, że bluźnią, że należy ich się wyzbyć, że należy z nimi postąpić tak, jak z tym, który jest przedmiotem ich wiary. Dlatego udał się do arcykapłanów i poprosił o listy do przełożonych w Damaszku. Otóż Żydzi w starożytności tworzyli bardzo zwarte wspólnoty, a centrum duchowym, religijnym, kulturowym była zawsze Jerozolima. W Jerozolimie zapadały najważniejsze decyzje. Natomiast jeżeli chodzi o życie religijne, w Jerozolimie działo się to wszystko, co najważniejsze. I wszyscy Żydzi w starożytności mieli obowiązek płacenia podatku na świątynię i podatku na ziemię świętą. O ile wiem, to później dzisiejszy ten obowiązek w gruncie rzeczy na Żydach spoczywa. W sprawie wprawdzie świątyni nie ma, ale jeżeli chodzi o, powiedzmy sobie, o taki kontakt z Ziemią Świętą, kontakt z Izraelem, to również ma to wymiar i przełożenie finansowe. Oczywiście wiemy, że tego rodzaju mechanizmy w ogóle istnieją wśród wszystkich ludów i narodów, także w naszym narodzie mamy silne kontakty z Polonią, ale wydaje się, że one nie są aż tak silne, jak te, które łączą wspólnoty żydowskie. Zatem Saul poprosił o listy do przełożonych w Damaszku i udał się w stronę Damaszku, w stronę Syrii. Oto początek tej drogi. Tak wygląda droga nieopodal Jerozolimy. Oczywiście w czasach Saula nie była ona asfaltowa, to jest jasne. Ale szlaki, te drogi przebiegają po tych samych szlakach. Szlaki są te same, jak 2000 lat temu. To tylko nawierzchnia jest inna. Natomiast tam się w zasadzie nic nie zmienia. Dlatego, że to geografia wyznacza te konkretne kierunki, które są do pokonania. I geografia wyznacza konkretne drogi, które łączą poszczególne miejscowości. Przechodząc do Damaszku, i jak udając się do Damaszku, musiał przechodzić przez Jerycho. Otóż nie było innej drogi niż ta. Mógł co prawda iść środkową Palestyną, ale to była i dzisiaj pozostaje bardzo trudna droga, mało uczęszczana droga. I również z Ewangelii wiemy, że kiedy Pan Jezus i apostołowie pielgrzymowali z Galilei do Jerozolimy, to wybierali drogę nad Jordanem. Jeżeli drogę nad Jordanem, to musieli wybierać również Jerycho. Otóż tu widzimy najstarsze miasto świata, jakim jest Jerycho, to co z niego pozostało po 2000 lat chrześcijańskiej. Jerycho, proszę Państwa, zostało założone około 8000 lat przed Chrystusem. A więc liczy sobie około 10 tysięcy lat. Do dnia dzisiejszego, tam przy tym Tele Jericho, albo Tele Sultan, wzgórzu Sultana, znajdują się tabliczki, które informują, jesteś w najstarszym mieście świata. Otóż Saul, zmierzając do Damaszku, musiał gdzieś tutaj w pobliżu przechodzić. Ale nie było innej drogi, jak powiedziałem, niż ta, która prowadziła obok tego właśnie teren sultana. Natomiast na dalszym planie, tam wszędzie, widzą Państwo Jerycho współczesne, to jest Jerycho arabskie, zbudowane w gruncie rzeczy w ostatnich latach, bo Jerycho zostało podczas wojny izraelsko-arabskiej w 1967 roku bardzo poważnie zburzone. Jest to jednocześnie jedno z najniżej położonych miast na świecie, bo ono znajduje się około 400 metrów poniżej poziomu mórz. Zawsze bardzo gorąco. Nie ma tam właściwie żadnej pory zimowej ani jesiennej. Bardzo, bardzo rzadko padają deszcze, jeżeli w ogóle, a mimo to ja spożyję, dlatego że ma wodę, ma studnię, ma źródła i jest to miasto bardzo z tego powodu zasobne. Proszę bardzo. I oto posuwamy się dalej. To są bardziej na północ. To są brzegi jeziora Genezaret, brzegi jeziora Galilejskiego. Otóż wzdłuż rzeki Jordan na północ kierował się w kierunku Damaszku i właśnie w okolicach jeziora Galilejskiego drogi się rozwijały. Jedna szły bardziej na północ, drugie na północny wschód i ta na północny wschód prowadziła do Damaszku. Przypomnijmy sobie, że jeżeli apostoł jeszcze wcześniej patrzył na te wody, to również miał w głowie być może pamięć, że gdzieś nad brzegami jeziora nauczał Jezus. I to jest bardzo ciekawe zdjęcie i bardzo dające sporo do myślenia. Mianowicie to jest potok, który stanowi dopływ Jordanu. Zanim doszło się do jeziora Galilejskiego, to trzeba było nad tym potokiem, który nazywa się Jabok, trzeba było nad tym potokiem, przy tym potoku być, trzeba było przejść. Otóż ten potok w tradycji biblijnej ma ogromne znaczenie, bo według Biblii to właśnie tu, gdzieś tu, nad tym potokiem odbyła się, miała miejsce walka Jakuba z aniołem. Ta słynna walka patriarchy Jakuba, po której Bóg zmienił mu imię na Izrael. Dlatego Żydzi zawsze żywili do tego potoku, do tego miejsca, takie przykładali ogromne znaczenie, znaczenie symboliczne. I wygląda na to, że ci, którzy podróżowali z Jerozolimy w kierunku Damaszku, to gdzieś pewnie pokonując te po kolei te poszczególne etapy tej drogi, mieli także w głowie ten potok i to wie, może i dla Saula było to przypomnienie tych tajemniczych zmagań Jakuba z Bogiem, czy też Boga z Jakubem. To taka scena z naszych czasów pokazuje arabską kobietę fotografowaną tak przez męża, prawda, a przy tej sposobności grupa, którą kiedyś byliśmy, była tutaj nad tą rzeką, to jest dzisiaj na terenie Jordanii, po drodze do Damaszku. I widoki, które mógł oglądać w starożytności, udając się do Damaszku, chyba w gruncie rzeczy przypominają to, co możemy widzieć my. To jest widok pasterza, który ma się owce na terenie Syrii, już można by powiedzieć niemal na przedmieściach Damaszku. Kto z Państwa był w Palestynie, to pamięta, że nawet w Jerozolimie można spotkać owce, w Betlejem na pewno, w innych miastach na pewno. I tutaj mamy taki obrazek, jak wyglądało to życie również w czasach apostoła, wtedy, kiedy podróżowano z jednej miejscowości do drugiej, to takie obrazy pasterskie były bardzo częste. Proszę zwrócić uwagę, może tutaj taka aluzja troszeczkę bardziej pastoralna, mianowicie pasterz na Bliskim Wschodzie, no to myśliwy, że idzie pierwszy, kiedy prowadzi owce do domu, albo prowadzi owce na pastwiska, jak to pastwisko wygląda, to widać, idzie pierwszy, a owce idą za nim. A więc zachowuje się inaczej niż pasterz, na przykład u nas krów, albo jakiś inny zwierząt, bo u nas raczej ma je przed sobą, prawda, je pogania, a tam te owce przyzwyczajone do jego głosu, przyzwyczajone do jego obecności, nieraz po prostu do jego zapachu podążają wszędzie tam, gdzie on je prowadzi. Stąd mamy nawiązania do tej symboliki pasterskiej w Piśmie Świętym tak bardzo często. Proszę bardzo. I powoli dochodzimy do Damaszku. Otóż Pan wyglądają mur Damaszku dzisiaj. Fragment tych murów, jedna z bram prowadzących do Damaszku, która najstarsze elementy tej bramy sięgają czasów rzymskich, natomiast już późniejszy wystrój na upór i tak dalej, to jest wszystko znacznie późniejsze, tureckie, ale dół, fundament, cała reszta to jest właśnie z czasów rzymskich, a więc z czasów Saula. Kiedy my patrzymy na tę bramę prowadzącą do Damaszku od strony zachodniej, a więc od tej strony, od której zbliżał się Saul, to jednego możemy być pewni, że Saul tego nie widział. A nie widział tego dlatego, bo udając się do Damaszku, został porażony światłością, która odebrała mu wzrok, niejako symbol tego wszystkiego, czym żył do tej pory, i która sprawiła, że powoli miał stawać się zupełnie nowym człowiekiem. I tak dochodzimy do tej przemiany. Państwo pamiętają szczegóły tej przemiany. Ja tylko bardzo krótko o niej powiem, ją przypomnę, że oto, kiedy zbliża się do Damaszku, nagle światłość go nagrała, bo poraziła. Mówi się po tej jednej z relacji, że było to koło południa, a więc światłość silniejsza niż wszelkie słońce. Saul spada na ziemię. Tradycja chrześcijańska tutaj upatuje konia, ale Pismo Święte nie wspomina nic o koniu. Ten koń zrobił wielką karierę chrześcijańskiej wyobraźni i bardzo często się o nim mówi, ale w dziejach apostolskich nie ma żadnej zmianki o koniu. I usłyszał głos: Saul, Saul, dlaczego mnie prześladujesz? Kim tu jesteś, Panie? I odpowiedź: jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Okazuje się, że ten, kto prześladuje Jezusa, kto prześladuje Kościół, prześladuje Jezusa. Paweł doświadcza tajemniczej więzi, tajemniczej jedności, jaka istnieje między Kościołem i między Jezusem. I kiedy dochodzi do tego wewnętrznego przeżycia, wtedy słyszy: idź, udaj się do Damaszku i tam ci powiedzą, co masz czynić. Jest to decydujące wydarzenie w jego życiu. Sam potem Paweł będzie do niego wracał dziesiątki i setki razy. Będzie się zastanawiał nad tym, co przeżył. Jego komentatorzy będą się zastanawiać, czy to wydarzenie miało charakter zewnętrzny, czy miało charakter wewnętrzny, czy było tylko wewnętrznym przeżyciem, czy miało charakter jakiś zjawiskowy, można było je także zarejestrować, czy też było to coś, co rozegrało się w głębi jego serca i sumienia. Tego nigdy nie będziemy wiedzieli. Natomiast w jednym ze swoich listów napisał, że właśnie w tej jednej chwili, wtedy pod murami Damaszku, zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Trzeba było go zdobyć, czyli nie doszedł do tego ani własną erudycją, ani własną pobożnością. Przeciwnie, to co robił, raczej nakazywałoby dystans wobec niego, ale doświadczył on, prześladowca Kościoła, doświadczył przeciwnej obecności Chrystusa. Będzie się z tą obecnością przez całe życie zmagał. Będzie miał wyrzuty sumienia z powodu tego, czego dopuszczał się wcześniej. Będzie spotykał się z licznymi zarzutami, że jak możesz głosić Chrystusa, ten, który go prześladowałeś. Będzie musiał z tego powodu cierpieć, tłumaczyć się, będzie oskarżany, będzie spotykał się z plotkami, z oszczerstwami, z pomówieniami, również z prawdziwymi zarzutami. Będzie odpychany, albo też będzie kimś, kto będzie bez przerwy integrował tych ludzi. I on sam, dla niego jest to największa tajemnica, którą przyszło mu przeżyć. Dlaczego Chrystus wybrał właśnie prześladowcę, wybrał Saula? Odpowiedź to jest zawsze ta sama. Jest to tajemnica Chrystusowej miłości. Jest to tajemnica, której człowiek nie przeniknie. Dla samego Saula, prześladowcy dawnego, była to tajemnica absolutnie nie do odgadnienia. Gdzieś więc, być może przez ten właśnie prawo, wchodził prowadzony przez dwóch ludzi, którzy mu towarzyszyli, ale wchodził jako ślepy. Otóż on, który wiedział do tej pory, znał, co to znaczy prześladować, czynić innych bezbronnymi, bezsilnymi, teraz sam doświadczył bezsilności. Proszę bardzo. I teraz jeszcze patrzymy na tę mapę, bo to, o czym mówimy, rozegrało się gdzieś między Jeziorem Galilejskim, tu, a Damaszkiem. Gdzieś na przedmieściach Damaszku rozegrała się ta scena. Proszę bardzo. Tak wygląda Damaszek dzisiaj nocą. Tak wygląda późnym wieczorem. Otóż chyba wtedy robi nawet mniejsze wrażenie niż u ziemi. Dzisiaj to jest bardzo duża metropolia, sięga gdzieś nawet 1,5 do 2 milionów ludności. Jest to miasto stosunkowo bierne, ale jednocześnie bardzo duże, mające takie poczucie własnej historii. I tak wygląda to miasto po 2000 lat teraz. Tak wygląda ulica Damaszku dziś. I jednocześnie mury Damaszku, starego Damaszku, ta przemiana, bo przecież była to przemiana, która trwała, dokonała się tam gdzieś w tym mieście. Oczywiście, że drodzy Państwo, kiedy my dzisiaj patrzymy na te zdjęcia, a nawet kiedy udajemy się do tych miast, to musimy, do tych miejscowości, to musimy zdać sobie sprawę, że ten dzisiejszy świat, który oglądamy, przeszkadza nam trochę oglądać ten starożytny świat. Bo przecież nie nastraja nas taki widok, który dobrze znamy z różnych miast Orientu, do tego, żeby myśleć o Saulu, o Szawle. Ale takie jest życie. Nie można tego życia, tego czasu zatrzymać. Ten czas płynie, zmienia się. I Państwo widzą, że Damaszek pod tym względem jest właśnie podobny do Stambułu, danego Konstantynopola. Bo tam też zachowały się mury miejskie, obok nich wyliczona droga. I przejeżdżając, nawet nie mamy wielkiej świadomości, że to, co tak bardzo ważne dla naszej wiary, rozegrało się gdzieś w obrębie tych murów. A to jest droga, która prowadzi na zachód, a dokładnie na południowy zachód. Więc możemy tak, idąc, patrząc na to oczami wyobraźni, możemy gdzieś tam widzieć owego Saula prowadzonego, wtedy już niewidomego, ociemniałego, prowadzonego przez swoich towarzyszy po bramę Damaszku. Proszę bardzo. I jeszcze jeden widok Damaszku, tak jak wygląda on dzisiaj. Proszę popatrzeć, to już miasto tutaj się kończy, tam na horyzoncie, tam dalej schodzi w kierunku Jeziora Galilejskiego i dalej w kierunku Jerozolimy. Więc jest to ten kierunek, którym Saul do Damaszku zmierza. I w Damaszku dzieje apostolskie przenoszą nas do niejakiego Ananiasza. Otóż Ananiasz był chrześcijaninem, który otrzymuje widzenie, tak przedstawia to święty Łukasz w dziejach apostolskich, i w widzeniu słyszy krótkie polecenie. Idź, stań, idź, udaj się na ulicę prostą i tam odnajdziesz Saula. I znów powiedzą ci, co masz robić. I tak się dzieje. Otóż to jest ulica prosta po 2000 lat. Zobaczymy dalej, że ona rzeczywiście, tam jest takie zdjęcie, które będzie pokazywało starożytny Damaszek i pokaże, że ona jest prosta, łączy jedne mury od wschodu z drugimi od zachodu, a wygląda ona dzisiaj w ten sposób. Jest to jedna z kluczowych ulic Damaszku. Ma bardzo różny charakter, bo są tam sklepy jubilerskie, a dalej jakieś sklepy z warzywami, a dalej jeszcze jakieś, powiedzmy sobie, sklepy z mięsem, sklepy spożywcze, a także dom, który przerobiono już w pradawnych czasach na kaplicę, gdzie czci się pamięć świętego Pawła, ale o tym za chwilę. Oto ta słynna ulica prosta. Zwróćmy uwagę, że chociaż Damaszek, w którym kiedyś mieszkali Syryjczycy, został przejęty już prawie 1,5 tysiąca lat temu przez Arabów, to pamięć tej ulicy prostej przetrwała. I to latem dnia dzisiejszego. Także wiadomo, która to jest ulica i nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Proszę bardzo. I to jest właśnie kościół, który znajduje się na miejscu, czczonym jako dom Ananiasza. A więc na tym miejscu, które stało się punktem wyjścia epizodu, który rozważamy. Mianowicie w kościół, na który tutaj patrzymy, stał się również miejsce odwiedzin Jana Pawła II, który przebywał w Syrii w związku z wielkim jubileuszem roku 2000, przebywał także w Damaszku. Nie jest to jakaś bardzo okazana budowla, ale jednak i upamiętnia właśnie dom Ananiasza. Proszę bardzo. I jeszcze jeden widok ulicy Prostej, a dokładniej tego fragmentu ulicy, który do tej najstarszej części ulicy Prostej prowadzi. Więc mogą sobie Państwo wyobrazić, że jeżeli ktoś pojedzie do takiego miasta jak Damaszek i ma w głowie to, że chodzi śladami świętego Pawła, pojedzie gdzie indziej, chodzi śladami innych wielkich bohaterów wiary, że to jest bardzo porażające i bardzo poruszające. Oczywiście, że jeszcze do niedawna takie pielgrzymki i takie wyjazdy nie były sprawą częstą, ale od kilkudziesięciu lat zrobiło się to wszystko stosunkowo łatwe, głównie na skutek możliwości przelotowych, prawda, samolotu i całej reszty. Ludzie zawsze pielgrzymowali, chrześcijanie zawsze pielgrzymowali do krajów biblijnych. Do Syrii, do Damaszku również pielgrzymowali. Tylko problem polegał na tym, żeby tam się dostać, to trzeba było przeznaczyć na to wiele miesięcy, wiele tygodni. A ostatnio jesteśmy bodaj drugim pokoleniem, gdzie można do Damaszku dostać się w 3-4 godziny. I za 3-4 godziny chodzić tymi właśnie pawłowymi śladami. Proszę bardzo. I kolejny fragment ulicy Prostej, to zdjęcie zrobione w południe, a więc ruch jest taki sobie. I jeszcze jeden fragment ulicy Prostej w najstarszej już teraz części Damaszku, jak widzimy już zdecydowanie bardziej zamożnej, taki zapaszony, jak galerie gdzieś powiedzmy sobie w Mediolanie czy w Brukseli, zresztą trochę to naśladuje. Nawiasem mówiąc, właśnie tak, mniej więcej tak. Oczywiście nie z tych materiałów, ale w podobny sposób wyglądały starożytne miasta, szczególnie w okresie helenistycznym i rzymskim. Czyli w tym okresie, w którym żył apostoł Paweł, czy na razie ciągle jeszcze Saul, który doświadcza swojej w Damaszku przemiany. Otóż po jednej stronie jego była ulica, i ta ulica, szerokość tej ulicy to jest około 5-6 metrów i to jest szerokość autentyczna, nie zawsze nadawyczna jest autentyczna, dlatego że została położona asfalt, a potem jakieś zmieniona, kamienie i tak dalej, ale gdyby się to zdjęło, to widać kamienie z czasów rzymskich i tak jak w starożytności, tak tutaj są sklepy, natomiast w starożytności również nad ulicą rozpinano takie lniane zazwyczaj tkaniny. Ponieważ tam od marca do października w ogóle nie pada deszcz, jest bardzo sucho i ciepło, to te tkaniny spowodowały, że tutaj był cień. Więc w starożytności mniej więcej te ulice tak wyglądały. Oczywiście nie było tu wszystkich nowoczesnych udogodnień, ale tak wygląda ulica Prosta. No i tak również wygląda ulica Prosta. To zdjęcie zostało zatytułowane Sanepid. Bo rzeczywiście widać tutaj, że Sanepid miałby sporo do roboty. Ale tak pokazują, to on pokazuje sprzedaż mięsa, takie mięso. Najprawdopodobniej po dwóch czasach starożytności wyglądało to zupełnie podobnie. Można się tylko dziwić, że ci ludzie tam jakoś tam nie chorują, jakoś to wszystko funkcjonuje. Kto z Państwa był również choćby w Jerozolimie, albo w Paryżu, czy gdzie indziej na Bliskim Wschodzie, no to przypomina sobie zupełnie podobne obrazy. Proszę bardzo. I jeszcze raz widok Damaszku. Tym razem dzień Damaszku, który jest no, tak mocno związany z tą przemianą Pawła. Można by powiedzieć, że tam dokonało się w nim przejście od swoistej nocy do tego dnia. To nie było tak, że kiedy on wszedł w ten dialog z Jezusem, to on natychmiast się nawrócił. Otóż te dzieje apostolskie mówią, że kiedy dotarł do Damaszku prowadzony po ręce, to wtedy usłyszał od Ananiasza, który przybył do niego, który go szukał, w dlaczego zlekasz z tym, żeby się ochrzcić? Ochrzcij się w imię Jezusa. Otóż rzeczywiście dla tego niedawnego prześladowcy i dla gorliwego wyznawcy judaizmu przyjęcie Jezusa było czymś arcytrudnym, wcale nie trudnym. On musiał zmagać się tam ze sobą, musiał przejść przez tę barierę wiary, jak nazwał to Jan Paweł II, przekroczyć ten próg nadziei. Przejść od nadziei żydowskiej do nadziei specyficznie chrześcijańskiej. Musiał toczyć jakąś walkę ze sobą. I to właśnie Damaszek był miejscem tych wewnętrznych zmagań. Raz jeszcze spojrzenie na ten dom Ananiasza, tak jak wygląda to dzisiaj, zamieniony na kościół, takie wejście, prawda? I proszę bardzo. I mamy widok Damaszku z góry, a dokładniej widok starego miasta w Damaszku, z ogrodu samolotu. I proszę popatrzeć, tutaj są mury dookoła, które to stare miasto zamykają, a to jest ulica prosta, która przez całe to miasto prowadzi. I my do tej pory oglądaliśmy niektóre fragmenty tej ulicy. Oglądaliśmy z tej strony, tu gdzieś są te sklepy mięsne, tu są te galerie, które oglądaliśmy. Tu mniej więcej ten dom pokazywany jako kościół, pokazywany jako dom, w którym Paweł spotkał się z Ananiaszem. Więc miasto, zwróćmy uwagę, którego plan przypomina rozwiązania, na przykład plan starożytnej Jerozolimy. Miasto, które zachowało się bardzo dobrze do naszych czasów, jeżeli chodzi o jego strukturę. Więc mamy tutaj swoisty paradoks, że chociaż Bliski Wschód doświadczył bardzo wielu wojen, najazdów i rozmaitych perturbacji i zmian politycznych, społecznych itd., to te podstawowe struktury miejskie były ocalone, czego nie zawsze można powiedzieć na przykład o naszych miastach, zwłaszcza o Warszawie. Państwo doskonale wiedzą, że jesteśmy w takim miejscu, gdzie trzeba było wszystko od początku odbudowywać, gdzie stare miasto to jest właściwie nowe miasto, które ma kilkadziesiąt lat. Tam, na Bliskim Wschodzie, aż takich dramatów nie było. I może warto czasami wiedzieć, że te dramaty, które przechodziliśmy u nas, które przechodzili poprzednie pokolenia, że one dają sporo do myślenia i czymś niezwykle cennym jest też ten wysiłek, który sprawił, że to wszystko jest odbudowane. Może zwłaszcza kiedy takim symbolicznie myśląc trochę, kiedy wyjdziemy stąd, jesteśmy w samym sercu Warszawy i popatrzymy na Zamek Królewski, czy popatrzymy na prawo, na mury i na stare miasto, to musimy pamiętać, że to wszystko zostało wskrzeszone. Ale nie trzeba było aż tyle wskrzeszać i chociaż historia Warszawy jest kilkaset lat, a historia Damaszku to wiele miesięcy lat, to okazało się, że tam oszczędzono takich dramatów jak te, które były naszym udziałem. Ale jest ulica prosta. Przy tej sposobności proszę zastanówmy się, jak bardzo dokładna jest relacja dziejów apostolskich, że można tymi śladami Pawłowymi pójść. Proszę bardzo. I jeszcze jeden fragment, który nam pokazuje dom, kościół dokładniej, który znajduje się na miejscu, do którego Ananiasz przybył, żeby spotkać Pawła, Saula jeszcze wtedy, i gdzie dokonała się ta duchowa przemiana apostoła. Proszę bardzo. Jeszcze jedna mapa, to już mapy znamy. I dochodzimy, przenosimy się w innym świata. Mianowicie w Damaszku dokonała się przemiana. Przemiana, która pozostanie czymś tajemniczym, tak jak każda wewnętrzna przemiana, która dokonuje się w człowieku. I ta również jest czymś bardzo, można by powiedzieć, dla nas niedostępnym. Ale z dziejów apostolskich wiemy i z listu Pawła do Galatów, który napisał później, wiemy, że gdy został zdobyty przez Chrystusa, wtedy najpierw zaczął głosić Słowo Boże w Damaszku, zaczął dzielić się tym swoim doświadczeniem wiary Jezusa Chrystusa, ale przyjmowano go ze zdumieniem i z niechęcią przeogromną, do tego stopnia, że uknuto spisek na jego życie i musiał z Damaszku pospiesznie w nocy uchodzić i wtedy znalazł schronienie, jak pisze, w Arabii. Pojęcie Arabii jest bardzo szerokie. Otóż Arabia w starożytności oznaczała głównie tereny dzisiejszej Jordanii. I zwierzchnictwo nad Damaszkiem sprawował w tym czasie król, który miał na imię Aretas i miał bardzo silne związki z królestwem Nabatejczyków, którego stolicą była Petra. I widzą Państwo tutaj jeden z najbardziej okazałych budynków, jedno z najbardziej okazałych budowli nabatejskich, właśnie ten w Tetrze. I tu opinie uczonych, biografów życia Pawła, one się różnią. Jedni powiadają tak, że po swoim narzuceniu Paweł przez około 2-3 lata próbował przyzwyczaić się i pogodzić się ze swoją nową chrześcijańską tożsamością. Próbował przyzwyczaić się do tego, że jest chrześcijaninem i próbował przede wszystkim upewnić się, że to, co przeżył, pozostaje w zgodzie z księgami świętymi biblijnego Izraela. Czyli z tą częścią Biblii, którą my nazywamy Starym Testamentem. Przecież on był cały czas nauczony, jeżeli tak można powiedzieć, przywykły, przyzwyczajony do Starego Testamentu i śledził księgi Starego Testamentu, czy to, co czyta, to, co wie, to, czego się nauczył, czy to przystaje, czy to pasuje, czy to odpowiada temu wszystkiemu, co przeżył. Zajęło mu to około 2-3 lata. Mogło się odbywać w bliższym sąsiedztwie Damaszku, a mogło się odbywać dalej w Arabii. Kto wie, może aż do Petry. Co jest ciekawe, że w Petrze bardzo wcześnie powstała wspólnota chrześcijańska i przez długie wieki uczono, uważano, że korzenie tej wspólnoty są właśnie Pawłowe. Proszę bardzo. I zbliżamy się do końca, jeżeli chodzi o zdjęcie. Mianowicie mamy ten stany meczet Omajjad w Damaszku. Otóż ten meczet to jest dzisiaj największa, najbardziej okazała, najbardziej znacząca budowla sakralna Damaszku. Bo jeżeli chodzi o pamiątki chrześcijańskie, to tylko to, co widzieliśmy. Te skąpe miejsca oznaczające związane z życiem świętego Pawła, wyznaczające tylko takie drobne możliwości spotkania z nim i upamiętnienia go. Podobno w ostatnich latach, teraz właśnie w kontekście roku świętego Pawła, one zostały odnowione, zostały na nowo pomalowane, zaznaczone i podobno już teraz sytuacja jest lepsza niż była. To są zdjęcia sprzed kilku lat, dlatego dzisiaj już mogą te miejsca wyglądać trochę inaczej. A najbardziej okazałą budowlą jest ten meczet, pokazywany jako duma, jako chluba w Damaszku. Również kiedy Jan Paweł II przebywał w Damaszku, to gościł w tym właśnie meczecie, co mu muzułmanie poczytali za wielką zasługę i za taki przykład dialogu międzyreligijnego. Tyle, jeżeli chodzi o zdjęcia dzisiaj. Otóż następne zdjęcia zaprowadzą nas do Jerozolimy, gdzie nawrócony Saul wrócił na trochę. Następnie do Cezarei Wielkopolskiej, skąd rozpoczął swój powrót do domu, do Tarsu. I rozpoczniemy razem z nim za 2 tygodnie także jego będziemy pierwszą podróż misyjną. To znaczy, zobaczymy te tereny na Cyprze, w Azji Mniejszej, które stały się przedmiotem jego apostołowania. I opowiemy jego dalsze kolejne ciekawe i interesujące i powiedzmy niezwykle ważne dla naszej wiary. Dlatego, że one nam pokażą, jak prześladowca stał się głosicielem Jezusa Chrystusa. I pokażą, jak swoją pierwotną żydowską gorliwość przełożył na gorliwość chrześcijańską. Więc będziemy znów w geografii, w topografii mu towarzyszyć. Dzisiaj bardzo serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam za dwa tygodnie na to samo miejsce, gdzie obecnie.